Dzień dobry, tu podcast Jak ogarnąć emocje i poprawić relacje. Będą mówić dla Was
Magdalena Tylko
i Natalia Gorzelnik.
Co sobotę będziemy publikować dla Was jeden odcinek podcastu dotyczący tego, w jaki sposób skutecznie ogarnąć emocje i poprawić relacje.
No i tu jest pierwsze pytanie, po co w ogóle je ogarniać, to raz, a dwa, czy to się da ogarnąć?
Emocje i relacje to są takie dwa obszary, które myślę dają nam najwięcej siły w życiu, ale też mogą najbardziej nam doskwierać. Na szczęście mamy pewne konkretne kroki, pewne umiejętności, które mogą nam pomóc w szczęśliwszym życiu, w tym, żeby żyć lepiej.
I właśnie te kroki, te bardzo, bardzo konkretne umiejętności poznacie z nami w trakcie tego podcastu. Zapraszamy do słuchania.
Zapraszamy. Kiedy myślałyśmy o tym, jak organizować nasz podcast, to mieliśmy taki pomysł, że będziemy zaczynać od jednej takiej konkretnej praktyki, która będzie nam towarzyszyła przez cały czas i będzie to uważność. Od tej praktyki dzisiaj zaczniemy.
Uważność to jest taka umiejętność, która jest niezbędna do tego, żeby lepiej zrozumieć samą siebie, umieć wyznaczać swoje własne granice, swoje ja, no a przez to zauważyć się i zbudować relacje samemu ze sobą. A to przecież podstawa budowania wszystkich innych relacji.
Tak, to taki jeden aspekt uważności, o którym powiedziałaś dzisiaj. Jeszcze o uważności zrobimy cały długi odcinek, a może nawet kilka, żeby Wam pokazać, co to jest. A dzisiaj tyle na początek, bo to jest pierwszy odcinek, że te ćwiczenia uważności to są bardzo proste ćwiczenia, które jak powtarzamy je regularnie, to stają się taką bazą dla nas do budowania kolejnych umiejętności i radzenia sobie lepiej w życiu.
To zacznijmy dzisiejszą praktykę.
No dobrze, to ja mam dla Ciebie taką praktykę na dzisiaj i dla Was wszystkich, którzy słuchacie naszego pierwszego odcinka. Usiądź sobie wygodnie. Mhm. Tylko tak, żeby było naprawdę wygodnie.
To opieram się.
Usiądź sobie wygodnie i teraz będziesz się koncentrować na jednej rzeczy, o której ja powiem. Koncentrowanie się na jednej rzeczy bywa dla nas trudne. Więc jak się rozproszysz, gdzieś Twoje myśli odbiegną, to po prostu wróć do koncentrowania się na tej jednej rzeczy, o której powiem. I uwaga, niespodzianka, tym, na czym się skoncentrujesz, to będzie Twój oddech. Także Twoim zadaniem jest wziąć 4 uważne wdechy. Już gotowa, zakończ praktykę i Wy też, jak będziecie gotowi, to zakończcie uważne oddychanie.
Ja już.
I co?
Z uważnością jest tak, z praktyką, że nawet jeżeli to jest najprostsze ćwiczenie, no bo cóż może być, zdawałoby się, łatwiejszego niż wsłuchanie się w swój własny oddech, to jednak myśli lubią bardzo mocno uciekać w czasem mocno niezbadane kierunki. Tak mniej więcej przy drugim oddechu zaczęłam się zastanawiać, czy nie oddycham przypadkiem za szybko, żeby słuchacze mogli się ze swoim oddechem wyrobić, albo czy nie oddycham za wolno i ktoś tam nam już po drugiej stronie usnął. Także mam nadzieję, że szanowni Państwo, nie śpicie. Jestem ciekawa, jakie Wy mieliście odczucia podczas tych oddechów, jakie różne myśli Wam się pojawiły. To jest absolutnie naturalne, że one się pojawiają. No i to jest ważne i istotne, żeby tą uważność praktykować i z czasem doprowadzić do momentu, gdzie rzeczywiście to tylko ten oddech, czy inne rzeczy, które będziemy w ramach praktyki uważności ćwiczyć, były tym, na czym w 100% się skupiamy.
Oj, to Natalia, postawiłaś nam wysoką poprzeczkę.
Też tak docelowo.
Ja myślę, że ja bardziej traktuję uważność i też zachęcam Was do takiego traktowania, że jest to trochę też taki papierek lakmusowy, który pokazuje mi, w którym jestem miejscu w życiu I niezależnie od tego, jak długo ćwiczę, a już dosyć długo ćwiczę codziennie, to bywają dni, kiedy mniej odbiegają moje myśli, mniej mam rzeczy w głowie, bardziej się koncentruję na ćwiczeniu, a są dni, kiedy w ogóle nie jestem w stanie się skoncentrować. I to mi wtedy pokazuje, hej, 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 coś się dzieje, o czym zaczęłaś myśleć, co cię trapi, co czujesz, więc to jest taki moment zatrzymania się i w ogóle zobaczenia, co jest we mnie.
I to jest też chyba ważne, żeby w tym wszystkim zawsze zachowywać taką serdeczność do siebie, bo gdyby się udało, że ta praktyka kompletnie nie idzie i gdzieś uciekamy cały czas, no to też warto powiedzieć sobie, okej, tak jest dzisiaj, jestem z tym, jestem okej, to jest w porządku i próbować następnym razem.
Dokładnie tak.
To nie jest na ocenę, to nie jest tak faktycznie jakieś wyzwanie, jakiś challenge, to nie jest ćwiczenie na siłowni. To jest coś dla nas.
Mhm. Dokładnie tak. Bardzo się z Tobą zgadzam. I co? Zaczynamy dzisiaj, to trochę może powiemy, dlaczego postanowiłyśmy robić podcast we dwie i dlaczego ośmielamy się wejść w sferę internetu i pośród wielu cudownych podcastów, jakie się pojawiły, jakich pewnie też słuchamy, wy też pewnie słuchacie, dlaczego pojawił się też nasz. Co nam się wydaje cenne w podejściu, którym się interesujemy i umiejętnościach, jakich się uczymy. Prawda, że się uczymy?
Uczymy się. Tak, uczymy ja się uczę cały czas z nich korzystam, co więcej obserwuję ich efekty, więc mogę powiedzieć, że działają. I teraz po co te umiejętności? W tych umiejętnościach skupiamy się na takich dwóch chyba najważniejszych, mogę poważyć się na stwierdzenie, obszarach w naszym życiu, czyli na emocjach i relacjach. To, co czujemy wewnętrznie, to w jaki sposób działamy z innymi ludźmi, to jest chyba takie sedno naszego człowieczeństwa. I to jest też obszar, w którym jest nam najtrudniej, szczególnie jeżeli te emocje czasami bywają trochę za silne albo trochę za bardzo porywające, czasami bywają takim zamiast wsparciem, zamiast sygnałem, bo przecież taka jest podstawowa rola emocji, no to potrafią czasami porwać i być mocnym żywiołem, który doprowadza do cierpienia.
Mhm, dokładnie tak jest. Niestety tak bywa, że trudno sobie z nimi poradzić. Ale tak samo z relacjami. Ja muszę powiedzieć też, jako osoba, która długo zajmuje się tym tematem, jestem bardzo zainteresowana to, co mnie na przykład ujęło w terapii dialektyczno-behawioralnej, którą tu się będziemy inspirować, to właśnie taki nacisk położony na relacje. Na to, w jaki sposób wchodzić w interakcje z innymi. Bo tam też właśnie mamy dużo wyzwań i dużo cierpienia. Nie każda relacja nam się świetnie układa. Różnie bywa. Czasami staramy się za bardzo, czasami nie potrafimy zakończyć relacji, które nam nie służą, bo to jest wszystko bardzo, bardzo trudne. Ale szczęśliwie dzięki pewnym umiejętnościom, dzięki temu, co proponuje nam podejście dialektyczno-behawioralne, możemy sobie lepiej radzić. I chcemy się podzielić właśnie tymi umiejętnościami, tymi, z których korzystamy, które nam pomagają.
Tak. Są to cztery podstawowe umiejętności, które będą się koncentrowały na takich czterech krokach, które pomagają docelowo na początek budować relacje samemu ze sobą. O tym mówiłyśmy trochę na samym początku, bo to jest podstawa. To jest to, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, że z jednej strony ten element relacji z innymi może powodować cierpienie, ale też często trudno jest zrozumieć samego siebie. Mhm. Człowiek, my czasami czujemy przytłaczający smutek, czujemy się samotni, czy to w relacji, czy to samotni sami ze sobą. I to jest chyba jeden z tych trudniejszych rodzajów samotności do poradzenia sobie. Więc te kolejne kroki będą doprowadzały nas do celu, którym jest poczucie szczęśliwości w relacji ze sobą i w relacji z innymi. No i do tego służą umiejętności DBT, czyli na początek właśnie uważność, ta podstawowa umiejętność. Później umiejętności skoncentrowane na budowaniu relacji interpersonalnych, relacji z innymi. Dalej ważnym elementem jest też umiejętność regulacji emocji, bo nad tą falą da się zapanować. No i na koniec radzenie sobie z dolegliwościami psychicznymi, radzenie sobie z trudnymi momentami, które po prostu będą się wydarzać w naszym życiu.
Ja nawet użyję słowa kryzysami.
Tak.
Bo kryzysy przychodzą, są nieoczekiwane, nie jesteśmy na nie gotowi i potrafią nas przytłoczyć. Różne sytuacje, wydarzenia, które pojawiają się w życiu, są częścią życia. I do tego mamy ten zestaw umiejętności kryzysowych. Ale powiem też, i to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat prowadzimy podcast we dwie, bo to może też jest ważne, a nie ja sama na przykład, albo ty sama. Mhm. Przecież każda z nas mogłaby sama prowadzić. A prowadzimy razem.
Ja wolę z tobą, ale mogłybyśmy.
I tak jak słuchałam tego, co powiedziałaś o emocjach i powiedziałaś o tym, żeby zapanować nad falą, to ja mam od razu, wiesz, sprzeczność taką. Mówię, nie, ale nie, nie chcę panować nad falą emocji. Ja chcę płynąć na fali emocji. Bo panowanie i płynięcie to są dwie rzeczy, które mogę zrobić z emocjami i one się wzajemnie uzupełniają, nie?
Mhm. No i właśnie, tu jest ten element, do którego myślę, że zmierzasz, czyli dialektyka. To jest podstawa tego, o czym myślimy. Dialektyka to jest taka podstawa filozoficzna w nurcie DBT, którym się inspirujemy. No i czym ona właściwie jest, ta dialektyka? W związku z tym, że jesteśmy dwie, to mamy już w tym momencie dialektyczną równowagę, bo każda z nas ma swój inny punkt widzenia. Ja dialektykę rozumiem jako taką dynamiczną równowagę. Posłużę się świeżym przykładem z mojego życia.
Bardzo proszę, bardzo Cię zapraszam.
W weekend byłam w górach, pierwszy raz, zimą, w Tatrach. I miałam dużo czasu na praktykę uważności podczas wspinania się na tę górę, na ten szczyt, który zamierzałam zdobyć. I pomyślałam sobie, że proces zmiany, takiej zmiany dialektycznej, jest bardzo podobny do wspinaczki górskiej. Jeżeli na szczycie znajduje się to, co chcemy osiągnąć, czyli pełne, szczęśliwe życie, w którym czujemy się dobrze ze sobą, w którym czujemy się dobrze z innymi, to każdy krok jest elementem, który zbliża nas do zmiany. Czyli idziemy cały czas w kierunku tej zmiany. I to jest fajne. Ale każdy z Was, kto kiedyś był w górach, albo może ja tak mam, może posłużę się swoim własnym doświadczeniem.
To ty powiesz, a ja powiem, czy ja też
dobra,
tak mam.
Dobra, to ja tak mam, że jak wchodzę na górę, to po wykonaniu paru kroków, no może parunastu, jeżeli to jest spore przewyższenie, ten wysiłek robi się dla mnie nie do zniesienia.
Też tak mam. Ja też tak mam.
Zaczynam się zastanawiać, co ja w ogóle tutaj robię, dlaczego właściwie ruszyłam się taki kawał ze swojego domu, żeby tak się strasznie męczyć i właściwie po co mi ten szczyt, skoro ta nizina jest taka całkiem optymalna i zaczynam mieć tego wszystkiego serdecznie dość. I teraz mój sposób na to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić i jednak iść i dojść do tego celu, który sobie założyłam, to jest to, żeby na moment się zatrzymać i po prostu chwilę odpocząć. I dla mnie ten moment jest chwilą akceptacji. Akceptacji tego, że skoczyło mi tętno, akceptacji tego, że jestem zmęczona, akceptacji tego, że przyglądam się swoim możliwościom, temu, że no moja kondycja może nie jest kondycją himalaisty, który zdobywa najwyższe góry świata, ale jest okej. Biorę kilka oddechów i idę dalej z radością i z dalszym zapałem. Tak postrzegam dialektykę w naszym życiu codziennym, że to jest takie łączenie. Z jednej strony akceptacji tego, co mam i tego, co potrafię zrobić w danym momencie, a z drugiej strony chęci zmiany, która pomaga mi zdobywać kolejne kroki, kolejne punkty na tej mojej drodze do szczytu.
Pięknie to opowiedziałaś. Pięknie. A ja sobie od razu pomyślałam o moich zmaganiach z bieganiem.
O!
Jak wychodzę biegać, to też parę kroków i mam od razu myśl, o nie, to jest nie dla mnie, ja nigdy nie ogarnę biegania, nie nauczę się biegać. I przez wiele, wiele lat nie byłam w stanie przejść pierwszego momentu w trakcie biegania i rezygnowałam, wracałam do domu, zdejmowałam buty i przestawałam biegać. Aż przyszedł taki dzień, kiedy gdzieś tej akceptacji już tyle we mnie było, że mnie boli, że nie mogę złapać oddechu, ale mimo to krok za krokiem i to pomogło mi nauczyć się biegać, przynajmniej na tyle, że jestem w stanie przebiec 20 minut, co jest wielkim sukcesem.
Zainspirowałaś mnie teraz ogromnie, bo ja jestem absolutnie na tym etapie, że nie bardzo się potrafię zabrać za to bieganie i mówię, że właściwie nie potrafię biegać. Ale to, co mi teraz przyszło do głowy, to czy zmiana zawsze musi być bolesna?
O, ja bym powiedziała dialektycznie. Mhm. Są takie zmiany, które są bolesne, są takie, które nie są. Pewnie to zależy od tego, co chcemy zmieniać i jak trudne jest dla nas to, z czym się zmagamy. Dobre pytanie. może chcemy, żeby zmiany były jak najmniej bolesne. I umiejętności, których uczymy, też myślę, są takimi wskazówkami, które mogą pomóc nam, żeby zmiany, których dokonujemy w życiu, nie były aż tak bolesne i żebyśmy się nie poddawali zbyt szybko, tak jak to, ja z tym bieganiem.
Tak, 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 tak. Bo jednak w takim wyczynie sportowym, nazwijmy to, ten element przekraczania swoich granic jest dosyć istotny, a przy umiejętnościach DBT fantastyczne jest to, że możemy je ćwiczyć w zaciszu domowym, w takich bardzo przyjemnych, cieplarnianych warunkach, sami ze sobą, z najbliższym otoczeniem. Dzięki temu nie będzie to, myślę, aż tak trudne, jak zdobywanie tych szczytów czy bieganie maratonów, aczkolwiek wszystkim Wam tego życzymy, żeby do tych celów również związanych z większym wyczynem dojść.
Ja bym powiedziała, że to jest tak, że uczymy się umiejętności, ćwiczymy je na początku w sytuacjach prostych dla nas i to jest taka wskazówka generalnie z treningu i w ogóle wdrażania czegokolwiek w życiu. Zacznij od tego, co jest proste. Naucz się na tym, co jest proste, a jak już będziesz umiała wykonywać jakąś czynność w otoczeniu przyjaznym, tam gdzie jest prosto, to potem możesz pójść w wyższe partie gór i tam próbować to wykonywać. I tak to też jest z umiejętnościami. Niezależnie od tego, jakimi, staramy się je ćwiczyć tam, gdzie jest łatwiej, a potem przenosić tam, gdzie jest trudniej. I to jest najlepszy schemat uczenia się czegokolwiek. Tak jak uczymy się jeździć na rowerze. Umiesz, Natalia, jeździć na rowerze?
Umiem.
I jak to było? Od razu wsiadłaś i pojechałaś?
Nie.
Jak
nie,
to było?
Nie było. Absolutnie jak tak było? Nie było. No, pojazdy na rowerze. No to był proces. To był proces. Na początku potrzebowałam wsparcia. W tym przypadku moim wsparciem był mój tata, który miał kijek, który był przytwierdzony do tego roweru. I trzymał ten kijek. Ja czułam jego wsparcie.
I to było łatwe.
I to było łatwe. I to było łatwe. A później w pewnym momencie nagle okazało się, że jadę sama i nie potrzebuję już tego kijka i świetnie się bawię. I myślę sobie, że ta właśnie podstawa, te umiejętności mogą być tym elementem wsparcia, tą osobą, która trzyma ten, no kij nie kojarzy się zbyt dobrze, ale umówmy się, że to jest ten kijek, który jest dobrym kijkiem.
Podtrzymywacz,
dokładnie, nie nazywajmy go kijem, że DBT będzie naszym podtrzymywaczem, który sprawi, że po jakimś czasie te rzeczy po prostu same nam wejdą do głowy i zaczną się dziać automatycznie. I już będziemy jechać.
No i teraz mamy, zaraz powiem, czym jest dialektyka dla mnie, ale to jest taki moment właśnie dialektyczny, bo same to tak, to jest taka piękna opowieść o tym, że one same wejdą, ale to czasem wymaga większego wysiłku. Czyli na przykład jak jestem asertywna w relacji z kimś, już się nauczyłam tej asertywności, ale tego też będziemy tutaj uczyły, będziemy mówiły, na czym polega asertywność, jak korzystać z tych umiejętności. I jak jestem asertywna na przykład wobec Natalii, która jest niesłychanie przyjemną osobą, miłą, uśmiecha się ślicznie.
Tak mi miło.
Nie widzicie jej teraz, ale ja ją widzę, więc nie jest dla mnie wyzwaniem być asertywną dla Natalii. Ale zdecydowanie bywają osoby, dla których osoby w moim życiu, tak, wobec których asertywność jest trudniejsza dla mnie, bo może są mniej miłe, nie tak się pięknie uśmiechają jak Natalia, albo są jakieś inne powody, dla których mi jest trudniej i wtedy potrzebuję świadomego wejścia w umiejętność, jakby świadomości, że wykorzystam tę umiejętność w relacji z tą osobą i to jest większy wysiłek dla mnie. To się nie stanie samo, nie?
No tak, ale z drugiej strony masz tą bazę.
Mam.
Masz tą wyuczoną bazę, z której wiesz, że możesz skorzystać, z której wiesz, że możesz zaczerpnąć. Masz ten plecak, w którym znajdują się różne przydatne rzeczy. Jeżeli się mogę posłużyć tą, cały czas mam te góry w głowie, tą metaforą i tam po prostu z tego plecaka wygrzebać sobie to, co może być potrzebne i nawet jeżeli dana sytuacja może Cię przerastać w danym momencie, związana chociażby z zachowaniem asertywnym, od razu przyszło mi do głowy kilka osób, wobec których nie potrafię być asertywna, ale zachowam to dla siebie, to rzeczywiście mając w zanadrzu ten sprzęt, który pomaga, to wyposażenie, łatwiej jest i pewniej. Pewniej jest
działać.
Działać. I czuć się, że mamy zasoby, które mogą nam pomóc poradzić sobie z tą sytuacją.
To, co masz w plecaku swoim. Ja mam kanapkę z uważnością. zatrzymam kanapkę z uważnością.
Kanapka z uważnością jest bardzo ważna. U mnie też ważna jest umiejętność regulacji emocji. Myślę, że to będzie bidon z regulacją emocji. Może nawet to nie jest bidon, myślę, że to są okulary. Że to są okulary. To są okulary spoglądania na rzeczywistość taką, jaka jest w istocie, a nie przez pryzmat tego, jakie dana sytuacja może wywoływać we mnie emocje.
Czyli mówisz trochę o takim szukaniu mądrego umysłu.
Tak, zdecydowanie.
Zdążaniu, tak. Powiemy o mądrym umyśle, ale to nie dzisiaj. Ja pomyślałam, jak mówiłaś o bidonie, że to jest taki bidon, on może być z uprawomocnieniem na przykład.
O tak, osoby. Tak, to jest bidon.
W relacjach bidon z uprawomocnieniem. Nalewasz trochę komuś uprawomocnienia, dajesz ciepłe uprawomocnienie.
Ale też sobie można nalać tego uprawomocnienia.
Oczywiście samo uprawomocnienie jest kolejną ważną umiejętnością, którą też się można nauczyć. Więc w dwie strony, tak? Nalewam herbatki komuś, nalewam herbatki sobie i wtedy możemy iść razem w góry dalej, wspólnie.
Tak.
Z osobami, z którymi chcę iść. Co, jak wiemy, bywa trudne.
O, i jeszcze ja bym miała w swoim plecaku drona.
Drona?
Drona. Miałabym drona, który pozwala mi spoglądać na sytuację z góry i dokonać syntezy.
O, wracamy do dialektyki.
Wracamy do dialektyki. Tak. Czym jest dialektyka dla Ciebie?
Dla mnie dialektyka jest o pięknie niezgadzania się.
O.
Bo nie wiem, jak Ty miałaś w swoim życiu, ale ja byłam taką osobą, uwaga, przyznaję się teraz do tego, byłam taką osobą, która bardzo bała się i bardzo się źle czuła w relacjach, kiedy ktoś się nie zgadzał. I niezależnie od tego, czy się nie zgadzał ze mną, czy się nie zgadzały osoby między sobą, że były różne zdania. I to budziło we mnie dużo niepokoju i takiego napięcia. A, nie zgadzają się, coś złego. I dialektyka, w ogóle podejście Marszeliny Han, która niesłychanie mnie inspiruje, jeżeli chodzi o rozumienie relacji, tego, jak ona w ogóle rozumie relacje, osoby w relacjach. No, ale o tym będzie. W każdym razie ta dialektyka i to, czego nauczyłam się dzięki terapii dialektyczno-behawioralnej, którą się tu inspirujemy, to jest właśnie to, że niezgadzanie się jest w porządku. Że kiedy są różne zdania, ja mam takie, a ty masz inne, to nie jest coś złego. Nie muszę przed tym uciekać. Że możemy wtedy usiąść jakby i poszukać jakiejś syntezy. I czasem ją znajdziemy, czasem jej nie znajdziemy, ale że generalnie konflikt, niezgoda, różne perspektywy, to nie jest już coś, przed czym ja od razu muszę się zabierać i uciekać. A kiedyś się tego bałam.
Tak, bo konflikt jest sytuacją tak naprawdę budującą. Bo przecież cały nasz świat i właściwie cała nasza rzeczywistość to są nieustanne konflikty. Marsza nazywa to napięciami. To jest chyba ładniejsze określenie, jeżeli mówimy o codzienności.
Tak, napięcia będziemy mówiły.
Tak, napięcia. Bo pojawiają się napięcia, ale te napięcia występują cały czas. To są bardzo podstawowe napięcia związane chociażby z relacjami, w której każdy ma jakieś swoje oczekiwania, ale różnego rodzaju napięcia możemy mieć także wewnętrznie. Możemy mieć napięcie związane z tym, że nie chce nam się wstać, a idziemy do pracy. Bardzo podstawowe napięcie.
Tak. Często miałam.
Też mi się zdarza. Jestem fatalna, jeżeli chodzi o poranne wstawanie. Dzisiaj miałyśmy tego przykład. Są napięcia występujące między tym, co byśmy chcieli, a tym, czego nie możemy, a co powinniśmy tak naprawdę. Ale często z tych napięć właśnie, z tej takiej dynamiki, która występuje między nimi, powstaje coś nowego. Właśnie wykształca się synteza, dająca nowy byt,
nową jakość.
Tak, dziękuję, to jest lepsze określenie. Ale ta nowa jakość też ma swoje różne bieguny, tak naprawdę. Bo wszystko ma swoje bieguny, a dialektyka polega na tym, żeby nie skakać z jednego biegunu na drugi, nie widzieć tylko czarnego i białego aspektu jakiejś konkretnej sytuacji, tylko spróbować je połączyć takim parasolem, i widzieć, że i z jednej, i z drugiej skrajności coś wynika.
Coś czerpiemy.
Tak.
Tak. I my będziemy tutaj właśnie uprawiać dialektykę i pięknie się nie zgadzać.
Tak, to się będzie działo.
Staramy się pięknie nie zgadzać. Prawda?
Będziemy się pięknie.
Ja się czasem pomylę i ty mnie wtedy powiesz, a ja widzę to inaczej. Albo mnie poprawisz wręcz, powiesz w ogóle, co ty mówisz.
Ja jestem też ogromnie ciekawa tego, w jaki sposób wy widzicie niektóre rzeczy i do tego też serdecznie zachęcamy.
A tak, oczywiście, tak, bo to im więcej osób, tym więcej dialektyki wtedy jest.
Tak, i tym więcej nowej jakości i energii będzie się tutaj między nami wytwarzać, między tymi napięciami.
A może powiemy teraz, kim chcemy, żeby byli nasi słuchacze, znaczy kogo zapraszamy, poza tym, że wszystkich zapraszamy i w ogóle przytulamy i będziemy nalewać z bidonu uprawomocnienia,
tak.
Oczywiście, i dawać kanapki z uważnościami, będziemy to dużo tego dawać, ale jakby do kogo jest ten podcast właściwie, Natalia?
Trochę już powiedziałaś, że do wszystkich. I tu się absolutnie zgadzamy. Najpiękniej. Ale to jest prawda. To jest prawda. To, czego będziemy uczyć, to są umiejętności bardzo życiowe, które mogą się przydać każdemu, kto po prostu ma ochotę się rozwinąć, kto chce żyć trochę lepiej, kto chce dać sobie przestrzeń do tego, żeby się nad sobą i nad swoimi relacjami zastanowić, bo to jest dobry przyczynek do takiej autorefleksji, która pomaga nam dostrzec tą dialektykę w życiu i z niej czerpać. To jest naprawdę niesamowita siła. Ale też bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy osoby, które są już po swojej własnej terapii, które ją zakończyły i które chciałyby nadal się rozwijać, które mają już te swoje narzędzia, te swoje plecaczki z różnymi ważnymi umiejętnościami, ale które chcą jeszcze powtarzać, jeszcze sobie przypominać, odświeżać, wdrażać tę nową jakość życia do swojego codziennego funkcjonowania. Ale i co ważne, chcemy kierować się to, co mówimy, również do osób, które z jakichś przyczyn jeszcze na tej terapii nie są. Bo różnie bywa. Czasami trudno jest znaleźć terapeutę. Długo się czeka. Czasami możliwości finansowe nie pozwalają na to, żeby terapię rozpocząć. A warto jest wykonać samodzielnie nawet ten pierwszy krok, żeby poczuć się...
W oczekiwaniu. Samodzielne próby rozwijania z pewnych umiejętności, uczenia się, więc mamy nadzieję, że to będzie inspirować Was, też tych, którzy czekacie albo nie możecie w tym momencie korzystać, ale ten podcast, on oczywiście nie zastąpi terapii nikomu.
Nie zastąpi.
Tak samo jak nie zastąpi treningu umiejętności DBT, ale może dobrze, jak jest takie miejsce, gdzie w eterze, w sieci, gdzie można raz na jakiś czas posłuchać i może coś zainspiruje, może coś mi pomoże, doda otuchy.
A może przekona sceptyków.
Tak, sceptyków też zapraszamy. Osoby, które nie wierzą w psychologię i w psychoterapię. Ja sama byłam sceptykiem kiedyś, jeżeli chodzi o psychoterapię. Tak, były takie czasy, gdzie miałam dużo sceptycyzmu w sobie, bo wtedy nie wiedziałam, że są takie terapie oparte na dowodach naukowych i wszystko mi się kojarzyło, że terapia to jest czarna magia jakaś w ogóle.
A to ciekawe, bo o tym nigdy nie rozmawiałyśmy, ale miałam bardzo, bardzo podobną historię. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sceptyków. Nawet jestem strasznie ciekawa, czy teraz zawędrował do nas jakiś sceptyk. Jeżeli tak, to sceptyku, proszę, ujawnij się, daj nam znać, a potem odezwij się za jakiś czas i powiedz, czy ten twój sceptycyzm
zmalał,
albo może poszedł w kierunku ciekawości, albo wzrósł.
Sceptycyzm, to bardzo dobrze, jak wzrośnie sceptycyzm, to może wtedy coś się jeszcze zadzieje ciekawego, prawda?
Podzieje się dialektyka, wyjdzie nowa
jakaś
jakość.
Jakaś inna dialektyka, jakaś inna jakość, oczywiście, że tak.
To Magda, to może damy jakiś konkret, tak na koniec, bo mówimy o tych umiejętnościach, mówimy o tym, czego my nauczymy, co to się nie wydarzy, co to się nie będzie działo, to nie przejdziemy już do kolejnych odcinków, w których faktycznie będziemy omawiać poszczególne umiejętności, będziemy je ćwiczyć przede wszystkim, bo to będzie podcast, w czasie którego będziecie, szanowni Państwo, ćwiczyć.
Tak, będą ćwiczenia, ale nie podnoszenie ciężarów.
Nie, absolutnie.
Nie mamy uprawnień ku temu, ale inne rzeczy wiemy, to tymi się chcemy podzielić. Wiesz co, trudno jakieś takie dać zadanie już praktyczne, bo dopiero taki mamy wstęp, ale ja sobie myślę, że w związku z tym, że dzisiaj dotknęłyśmy tematu akceptacji i zmiany, a to jest taka podstawa w ogóle myślenia w tym podejściu, którym się inspirujemy, i o tym, jak ty zauważasz u siebie, jak się zmiana z akceptacją przeplata, czyli żeby, nie wiem, wejść na górę, trzeba zaakceptować pewne dolegliwości, czy pewne objawy, które się tam w ciele pojawiają w trakcie wchodzenia. Ja mówiłam o bieganiu i też pewnie są sytuacje, gdzie w relacji coś trzeba zaakceptować, jakąś czyjąś cechę, jakąś rzecz, a może w życiu jakieś swoje ograniczenie, bo przecież życie bywa niełatwe i czasem pojawiają się, nie wiem, choroba, coś trudnego, jakieś wydarzenie, utrata ważnej rzeczy i trzeba to zaakceptować. Więc ja mam taką myśl, żeby osoby, które nas słuchają i chcą z nami wybrać się w podróż i z taką otwartością na to, że może coś tutaj będzie dla nich inspirującego, żebyście na początek pomyśleli sobie, a ty też, Natalia, pomyśl, bo ja cię zapytam za tydzień, bo to wiesz, będziemy się pilnować.
Jasne.
Jedna rzecz, którą chcę rozwijać, akceptację swoją, otwartość na to, że tak jest, że to jest nieprzyjemne, że to jest trudne, bo jak zaakceptuję tą jedną rzecz, która jest dla mnie wyzwaniem, to to pomoże mi dokonać zmiany. Wejść na mój szczyt.
To jest trudne ćwiczenie na dzień dobry.
To jest trudne ćwiczenie na dzień dobry.
To jest trudne ćwiczenie na dzień dobry, ale będzie o czym myśleć. Przez tydzień już zaczęłam sobie myśleć o sporo rzeczy, które muszę zaakceptować jeszcze w życiu.
Wiesz co, ja bym chciała, żebyś zaczęła od jednej. I wcale nie najtrudniejszej. I do tego też bardzo zachęcam, bo właśnie mówimy o tym, jak chcesz coś zrobić, zacznij od małego.
Okej. Okay.
Czyli jedną małą rzecz do akceptacji i możesz od razu pomyśleć o jednej małej rzeczy do zmiany.
Czyli jeżeli, tak jak ja, mieliście właśnie przed momentem taką wielką chmurę myśli odnośnie tego, co jeszcze w życiu trzeba zaakceptować, a ja chciałabym koniecznie zmienić, to z tej wielkiej chmury wybierzmy wspólnie
jedną małą rzecz.
No, jedną małą rzecz, małą śnieżynkę, która z tej chmury spada i na tej śnieżynce skupimy się za tydzień.
Ja mogę powiedzieć, że ja teraz pracuję nad tym, żeby pić więcej wody w ciągu dnia.
Okej.
To jest jedna rzecz do zmiany.
A ja jeszcze muszę pomyśleć nad moją śnieżynką. Podzielę się z Wami za tydzień.
Dziękujemy bardzo za dzisiaj.
Dzięki śliczne.
Tak. Dobrego tygodnia Wam życzymy i mamy nadzieję, że naładujecie z nami baterie na kolejne tygodnie.
I słyszymy się znowu w następną sobotę.
Żegnamy się.
Cześć.
Cześć.